Zobaczmy, że Jezus, kiedy wchodzi do Marty i Marii, tutaj dzisiaj nic nie słyszymy o Łazarzu, czy on jest, czy go nie ma, ale jakby już teraz chce umocnić te dwie kobiety, siostry, swoją obecnością na ten moment, kiedy Łazarz umrze. Że one będą wiedziały, po kogo posłać, kiedy Łazarz zacznie chorować. Będą wiedziały, że Jezus jest tym, który może pomóc. Czyli on daje swoją osobą poznać, że on jest, że on działa, że on przychodzi nie tylko wtedy, kiedy jest już źle, kiedy trzeba tego lekarza wołać, ale on też jest wtedy, kiedy jeszcze nie jest źle, jeszcze nic się nie wydarzyło, ale już swoją osobą chce powiedzieć, gdybyście potrzebowali, to ja jestem gotowy do waszej dyspozycji. I to jest chyba ta najlepsza cząstka z tego wszystkiego, bo później to my też widzimy, że ten dialog, który się toczy przy grobie Łazarza, Jezusa z Marią, z Martą, no to jest właśnie pokłosie tego spotkania, gdzie ta cząstka to właśnie jest ta wiara Marii, że Jezus jest tym, który przyjdzie i sprawi tak, że ta żałoba, ten smutek zamieni się w radość. I to jest też naprawdę wejście w taki klimat obecności Pana Boga, który jest naprawdę bardzo uświęcający i dający wielki pokój w sercu człowieka. Takiego pokoju świat dać nie może. Takiego właśnie wypełnienia mojego życia obecnością Pana Boga, to jest ta, wydaje się, taka błahostka. Bo z drugiej strony jest łatwo powiedzieć, że ja tak naprawdę jestem blisko Pana Boga, no ale jest jeszcze tyle spraw do załatwienia. Tyle trudności, tyle problemów. Może czasami trzeba to zostawić. Jezus mówi Marto, Marto, czyli dwa razy powtarza to imię, a kiedy Jezus powtarza coś dwa razy, to szczególnie chce na coś zwrócić uwagę. Chce zwrócić uwagę na naszą osobowość, na nasze odniesienie, na to, w jaki sposób my wartościujemy, co dla nas jest ważne. Że może czasami w swoim działaniu zbyt skupiamy się na sobie, czasem na swoich krzywdach, na swoich
ale
porażkach.
Ale też na swoich ewentualnych możliwościach, że my to załatwimy.
Tak, że to jakby dużo zależy od nas, tak? Że jak czasami się słyszy, że jakaś, powiedzmy, kobieta, pani domu mówi, proszę księdza, ja już nie daję rady, ja już nie wytrzymuję fizycznie, nerwowo, ten mój mąż, ja tu muszę wszystko ogarnąć, ja mam pracę, ja mam dzieci, ja mam męża, ja mam to, tamto i wszystkie rachunki na mojej głowie, nie? Aż się chce powiedzieć, a czy ty w ogóle widzisz działanie Pana Boga, nie? Może jakby on przyszedł do twojego domu i by ci powiedział, zostaw teraz te rachunki, zostaw teraz te dzieci, zostaw teraz nawet tego twojego męża na chwilę. Przestań się martwić z pracą, wejdź w taką relację ze mną. A ja tu jestem po to, żeby ci powiedzieć, że twoje problemy zostały już rozwiązane. I chcę ci dać klucz, jak dojść do tych rozwiązań. To jest coś zupełnie innego.
Ale powiem, księdzu, myśmy niedawno rozmawiali ze znajomymi o tym, że nas nie nauczono i my w tej sukcesji pokoleń też nie uczymy swoich dzieci. Powoli sami dopiero coś zaczynamy rozumieć, żeby nie odbierać takich zachowań jako krytykę i się na nie zamykać. Bo naprawdę znam mnóstwo ludzi i każdy odczytuje to zachowanie Pana Jezusa. No jak on mógł takiej powiedzieć? Ona się troszczy, tamta siedzi, nic nie robi, a on zamiast stanąć po jej stronie, to jak on jej tak mógł powiedzieć? I tak przeżywamy i taki święty oburz się w nas budzi. Nie umiemy przyjąć, no tak odczytujemy to jako krytykę, konstruktywnie, jako troski.
No bo z jednej strony też jest takie myślenie, że im bardziej się zakręcimy wobec Pana Boga, im bardziej Go zamęczymy naszymi modlitwami, naszym takim działaniem i pokażemy, Panie Boże, ja jestem, zobacz tutaj, ja chcę, żeby wszyscy mieli jedzenie, ja chcę, żeby wszyscy byli dobrze zaopatrzeni, wyposażeni.
Jak ja tego nie zrobię, to nikt nie zrobi.
Tego nikt nie zrobi, tak. No to jest takie myślenie i że to jest takie zdobywanie też takiej miłości Pana Boga, że tak Pan Jezus, nie wiem, łyknie okiem i powie, a ta dzielna kobieta, to teraz już ja jej wynagrodzę, no nie? A ta Maria, ona nic nie robi, nie? A Maria to są właśnie dwie postawy. Maria nie oznacza, że ona się nie krząta, że jej nie zależy, tylko ona w tym momencie może ma jakiś problem. Podobnie zresztą jak Marta. Jak każda kobieta, jak każdy człowiek, mężczyzna ma jakiś problem w swoim życiu i ona właśnie widzi przed Jezus z rozwiązaniem tego problemu. Nie, że dopiero się zacznie rozwiązanie, tylko przychodzi, by powiedzieć, znalazłem sposób, jak to, co dzisiaj cię męczy, co jest twoim cierpieniem, rozwiązać, albo w jaki sposób ci pomóc. Nie? I daje konkretne rozwiązanie, daje klucz i chce dać właśnie w tym momencie. I ona przez fakt tej pokory, tego słuchania, przyjmuje to słowo, przyjmuje właśnie tę obecność Jezusa, taka jaka ona jest. I w jej życiu następuje to rozjaśnienie. Ta pochwała Jezusa, że Maria obiera najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, to znaczy, że ona dostaje światło na swoje życie. Takie prawdziwe światło, które rozświetla jej życie. Natomiast u Marty tego światła nie ma. To znaczy, ona też otrzyma światło, tylko że może być zagłuszone przez to jej działanie, ten taki aktywizm, żeby właśnie coś osiągnąć. To się też przekłada w wiele różnych później warstw naszego życia, choćby nawet w kapłaństwie. Czasami są takie dylematy, czy zostawić te całe działanie, nieraz to, co jest do zrobienia i po prostu iść i godzinę adorować Najświętszy Sakrament i mieć świadomość, że Pan Bóg się tym wszystkim zajmie. Czy Pan Bóg by dał światło, czy to, co robię, czy też po prostu tak aktywizować się w te wszystkie akcje duszpasterskie i być tak urobiony po łokcie i tak na dobrą sprawę.
Ale bo tak naprawdę to na są czasami trudne dylematy.
Nie mieć takiej relacji z Jezusem, prawda? Bo przychodzi moment odprawienia mszy świętej, to już tak nawet mówimy, odprawię mszę świętą, ale potem jeszcze muszę lecieć do chorego, potem jeszcze muszę to, potem jeszcze muszę tamto. I ta msza tak po łebkach, po prostu wszystko zrobione byle jak, aby tylko odprawić i tak dalej, nie? I potem nie dziwne jest, że w życiu takiego kapłana może przychodzić kryzys, zresztą i tak przyjdzie, tylko może być poważniejszy w skutkach, no bo nie ma relacji, nie? I ktoś powie, no przecież ja tyle rzeczy robiłem pielgrzymki, wyjazdy, ja pomagałem, nie? I ty mnie, Panie Boże, opuściłeś, albo jakoś tak nie czuję
ciebie.
Wypalenie, tak. No i to właśnie jest samo pozbawienie się tej najlepszej cząstki. Święty Paweł, bo to warto o tym dzisiaj powiedzieć, w liście do Kolosan mówi, że on jest tak ściśle zjednoczony z Jezusem, że nawet dopełnia tych niedostatków, udręk Chrystusa w swoim ciele. To znaczy, że on czuje tę obecność Boga i kiedy on cierpi, to swoje cierpienie włącza w cierpienie Jezusa Chrystusa, czyli jest takie mocne zjednoczenie z Nim, że on jest tak mistycznie zjednoczony z Bogiem, że on nie musi iść i być takim aktywnym Pawłem, chociaż go Pan Bóg i tak posyła, ale ma taką relację, że on cały czas czuje się w ciele Jezusa Chrystusa, że on go nie zostawia jakoś, tak jakby to rozumieć, gdzieś w kościele, w tabernakulum, że teraz ja wychodzę z kościoła i działam, potem wracam, potem znowu wychodzę, tylko on jest w takiej stałej relacji, stałej komunii. To na to zwracam uwagę, tak myślę jeszcze parę razy o tym będziemy mówić, żeby o tej komunii z Bogiem, bo to jest kluczowe na końcu, jeśli chcemy wejść do Królestwa Bożego, żeby tworzyć tę komunię z Bogiem już teraz.
Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na psalm 15, bo tam pojawia się pytanie, kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto osiągnie zbawienie. I bardzo konkretne są wskazania, więc polecamy lekturze. Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Od taki rachunek sumienia. Na koniec. Dziękujemy Państwu za wspólne rozważanie dzisiejszych czytań. Ksiądz Tomasz Koprianiuk, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.